Słuchajcie, dzisiejszy temat mam zatytułowany Wykorzystaj swój ból. Wykorzystaj swój ból. Jak wam się to podoba? Tak, słuchajcie, ja wiem, że my żyjemy w takich czasach, że jak boli, to od razu idziemy po co? Po środek przeciwbólowy. I jest ich cała masa, znamy z reklam, śpiewają piosenki o tym w naszych telewizorach, na naszych wyskakują nam reklamy środków przeciwbólowych. Moglibyśmy każdy prawdopodobnie bez problemu z trzy marki wymienić od razu, które nam się kojarzą z środkami przeciwbólowymi. Słuchajcie, miałem parę lat temu taką sytuację, że zachorowałem poważnie, poszedłem do lekarza, właściwie to pojechałem na ostry dyżur, wcześniej zażywając przez 3 dni środki przeciwbólowe. I pojechałem w końcu taki po prostu już przewracający się, z wielkim bólem. Przyjechałem tam, lekarz mnie zbadał i on mówi, proszę pana, ale czemu dopiero teraz? Zaraz się panu ten wyrostek wyleje i będzie, albo już się wylał. Po prostu, co pan robił? A ja mówię, proszę pana, no wszystko było. Był APAP, Panadol, ibuprofen był. A na koniec, jak już nic nie działało, to żona dała mi NOSPE. Bo mówi, może to wiesz, nie ból, tylko potrzebujesz to rozluźnić. On mówi, no to pięknie, pięknie pan się załatwił. Za chwilę pan byłby pan na drugim świecie. Wiecie, później czytałem trochę o środkach przeciwbólowych. Dowiedziałem się, że to jest wielki błąd, w pierwszej kolejności myślenie o środkach przeciwbólowych, kiedy coś boli. Ponieważ ból w naszym ciele fizycznym jest sygnałem, że coś dzieje się nie tak. I trzeba w pierwszej kolejności sprawdzić, co się dzieje, a nie próbować za wszelką cenę zasypać ten ból środkiem przeciwbólowym. Wiecie, bóle ciała czy bóle duszy mają taką samą naturę. Jeżeli boli cię dusza, jeżeli odczuwasz jakiś bezsens, jakąś frustrację, jakieś bicie głową w ścianę i w tym momencie próbujesz zabawić się, włączyć głośniej muzykę, wypić jeden kieliszek wina więcej lub nie daj Boże jeszcze coś gorszego zapodać, po trzeciej kawie próbujesz dodać jeszcze 3 kolejne, żeby mieć 6 dziennie, to zapewniam cię, to ci nie pomoże. Nie pomoże ci to. Jeżeli zostawił cię chłopak i próbujesz go środkiem przeciwbólowym, czyli szybko następnym chłopakiem zarzucić, to ci nie pomoże. To może cię wprowadzić w tarapaty. Ten wyrostek może się jeszcze bardziej rozlać. Oczywiście rany należy opatrzyć, zabezpieczyć i ból chronić. I mamy też taki odruch, że jak coś boli, ręka boli, zwichnąłeś kolano, to zaczynasz je chronić, żeby go nie nadwyrężyć, ale walka z bólem za wszelką cenę, czy duszy, czy ciała, w momencie, kiedy cię coś dopadło, może być fatalnym błędem, może być totalną pomyłką, bo może się okazać, że nie zauważysz, co należy w tym momencie zrobić. I wiecie, od razu na początek wam przeczytam fragment z Nowego Testamentu, bardzo taki ciekawy, który bardzo lubię. On dotyczy Pana Jezusa. No i co? Okej, Hebrajczyków 5. Widziałaś? Tak myślałeś, pewnie Hebrajczyków, dobrze. Okej, akurat, wiecie, czasami człowiek pisze kazanie, tak mu się to poukłada, później jeszcze przed samym spotkaniem jeszcze tak poukłada, mówi, nie, ten werset będzie lepszy, ten będzie później. A później przychodzi na kazanie, zaczyna mówić i mówi, ten będzie dobry. I go zaczyna szukać i nie ma go po kolei. Hebrajczyków 5:8. O Panu Jezusie jest powiedziane tak. I chociaż był Synem Bożym, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A osiągnąwszy pełnię doskonałości, stał się dla wszystkich, którzy są Mu posłuszni, sprawcą zbawienia wiecznego. Gdzie to jest po prostu niesamowity werset w ogóle. Bo my różne rzeczy o Panu Jezusie możemy powiedzieć. Że był doskonały, że był święty, że żadnego grzechu nie popełnił. A to, co wycierpiał przede wszystkim dla naszego zbawienia w nasze miejsce. Że wskoczył na nim grzech, ubóstwo, choroba, niepowodzenie. Został przybity z listem grzechów, który zwracały się przeciwko nam z potępieniem, został przybity w nasze miejsce do krzyża. Ale rzadko myślimy o tym, że kiedy żył na ziemi, to przechodził przez cierpienie po to, żeby być bliżej Ojca ze swoim sercem, żeby być bardziej poddany Bogu. Gdzie parę lat temu, nie wiem, czy to było 20 czy 30, było wielkie halo, jeszcze internet nie był rozwinięty, a już było wielkie halo. Był taki film Ostatnie kuszenie Chrystusa. Wiecie, i to była wielka historia w ogóle, jak Jezus, zakochany Jezus, który chce zamiast pójść na krzyż, to chce pójść z kobietą i w ogóle mieć dzieci i w ogóle wielkie halo. Ja, wiecie, wtedy to chyba była końcówka lat, chyba jeszcze komuna trwała, albo to był początek lat 90. Trzeba było mieć jakieś VHS, żeby sobie to zobaczyć. I wiecie, ja po prostu byłem taki, no pewnie no złe rzeczy o Panu Jezusie, prawda, straszne. No wiecie, po latach dotarła do mnie fabuła tego filmu. O co w nim chodzi? I sobie myślę, nie no, no po prostu naprawdę. Jakie wielkie halo. Biblia mówi, że Jezus był człowiekiem podobnym do nas i nas nie spotkało nic więcej, co spotkało Jego i że my w tym świecie żyjemy tak, jak On żył i mamy te same bitwy do stoczenia. Jezus nie jest z nas jakąś magiczną kulą, sakrum, która nas uświęca, ale był tutaj na ziemi, żeby przejść drogę życia swojego z Ojcem, żebyśmy my mogli wejść na tą drogę. I tu jest powiedziane, że On nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. To znaczy, że w momentach próby stawał za każdym razem przed wyborem. Czy pójść w tą stronę, czy przyjść w tą stronę. Czy uciec przed tym bólem, czy wziąć środek przeciwbólowy. Czy się obrazić na Ojca? Czy się napić więcej wina, niż wypadało nawet Żydowi wypić? Czy wybrać Boga i powiedzieć, wiem, po co tu jestem, wiem, co jest moim pokarmem. Moim pokarmem spełnienie woli Ojca. I wiecie, i On wybierał. I tu jest to użyte słowo, co wycierpiał, przez to, co wycierpiał. My byśmy chcieli iść przez życie w takiej, wiesz, w takiej aurze wręcz, dokonywania dobrych wyborów. Idziesz, spotyka ci kolejny dzień, Panie, w lewo czy w prawo? W prawo, dziękuję Ci, Ty zawsze jesteś ze mną. A teraz, Panie, gdzie? A teraz w lewo? Super, w lewo. Gdzie prawda jest taka, że jak idziemy przez życie, to te wybory, te momenty przechyłu, te momenty kryzysowe, te momenty, które są kluczowe dla naszego życia, to bardzo często są momenty absolutnie niekomfortowe. Są momenty, gdzie coś nas boli, coś nam doskwiera i mamy ochotę wiać z tego miejsca. Mamy ochotę brać Panadol, APAP i wszystkie inne rzeczy na własną duszę. Ale wiesz, powiem Ci, że jeżeli ma coś się nowego urodzić, coś naprawdę nowego ma się urodzić, to wykorzystaj ból, który się pojawia. Kobieta, kiedy ma urodzić, ja nie wiem, jak to jest, ale kobieta, jak ma urodzić, to ją boli. I to boli w takim stopniu, że wychodzą z jej ust różne, przedziwne słowa, które później przez całe życie nigdy nawet nie muszą się powtórzyć. Mężowie, na nasze nieszczęście, w tych porodach, albo szczęście, porodach rodzinnych, często mają okazję usłyszeć te słowa na sali porodowej. Więcej mnie nie dotkniesz! Słucham? Z głębi serca wychodzą te słowa, tak? Mówi mama czwórki dzieci. Z głębi serca wychodzą te słowa. Nigdy więcej mnie dotkniesz, coś ty zrobił. Słowa przekleństw wychodzą z ust. Będzie kiedyś rodziłem kamienie. Podobno to nic nie jest jeszcze w stosunku do tego. Ale siedziałem w wannie i obiecałem Izę tam gdzieś po jakieś, nie wiem co to było, czy po piwo ją wysłałem, czy po kolejny środek przeciwbólowy, nie wiem. Siedziałem, lałem tą wodę do wanny, kombinowałem i w tym bólu zacząłem przeklinać, jak szewc. To było, nasza Oliwka miała roczek, więc to było 18 lat temu. 3 lata byłem pastorem w drodze już wtedy. Przeklinałem jak szewc. Najgorsze przekleństwa. Miałem wrażenie, że one mi przynoszą ulgę. Po czym wyszedłem z tej wanny i się okazało, że za takimi szklanymi drzwiami w naszym pokoju siedzi wierząca niańka z naszym dzieckiem. A ja byłem pastorem, ja wyszedłem i mówię, o, przepraszam. A ona to mówi, spokojnie, mój mąż 3 razy rodził kamienie. Kiedy kobieta ma rodzić, i to jest w ogóle obraz, przeczytamy go też z Biblii, kobieta, kiedy ma urodzić, to ona krzyczy. No, przeczytajmy od razu te 2 fragmenty. Izajasza 66. Dłuższy fragment przeczytam. Słuchaj, wrzawa z miasta, słuchaj, wrzawa z świątyni, słuchaj. To Pan oddaje swoim nieprzyjaciołom należną im zapłatę. Zanim brzemienna poczuła bóle, porodziła, zanim przeszły ją bóle, porodziła chłopca. Kto słyszał o czymś takim? Czy ktoś coś takiego widział? Czy ziemia może być zrodzona w jednym dniu? Czy naród może urodzić się za jednym razem? A jednak Syjon zaledwie poczuł bóle, od razu porodził swoje dzieci. Czy ja mam doprowadzić płód do samego łona, a nie dopuścić do porodu, mówi Pan? Albo czy ja doprowadzam do porodu, mam zamknąć łono, mówi Bóg? Raduj się, Jeruzalemie, i cieszcie się wszyscy z nim, którzy je miłujecie. Wykrzykujcie radośnie z nim wszyscy, którzy jesteście po nim w żałobnie. Abyście ssali do syta piersi jego pociechy, abyście napili się, pokrzepili się potęgą jego chwały. Tak bowiem mówi Pan, oto skieruję do niego dobrobyt jak rzekę i bogactwo narodów, jak wezbrany w strumień. Wtedy ich niemowlęta będą noszone na ramionach i pocieszane na kolanach. Jak matka pociesza syna, tak ja będę was pocieszał. I w Jerozolimie doznacie pociechy. Gdy to zobaczycie, rozradujecie się w waszych sercach. I jak świeża trawa zakwitną wasze kości. Objawi się ręka Pana jego sługom, a jego zawziętość jego nieprzyjaciołom. Aleluja. Od razu przeczytam 2 fragment z księgi Micheasza 4:9, żeby nic nie uronić z Biblii. Micheasza 4:9. Czemu teraz bardzo krzyczysz? Czy króla nie ma u ciebie? Czy twój doradca zginął? Że ciągle ogarniają cię bóle jak rodzącą? Widź się w bólu i jęcz, córko syjońska, jak rodząca. Gdyż wkrótce będziesz musiała wyjść z miasta i mieszkać na Ipolu i pójdziesz aż do Babilonu. Tam będziesz wyratowana. Tam wykupi cię Pan z ręki twoich nieprzyjaciół. Lecz teraz zebrały się przeciwko tobie narody. Zresztą ten obraz matki rodzącej, bóli rodzących, połogu, potem pocieszania, niemowląt na rękach. To jest obraz Boga i nas, i tego, co Bóg przynosi do naszego życia. I wiesz, i jeżeli dosięgają cię jakiekolwiek bóle, jakiekolwiek cierpienia, to jeżeli uwierzysz, jeżeli zbliżysz się do Boga w takim momencie, to rodzą się nowe rzeczy za każdym razem. Za każdym razem. Są oczywiście, ten ból jest tak przerażliwy, że nawet matka ma ochotę przestać rodzić dziecko i uciec przed tym. Tylko całe szczęście, jesteśmy tak skonstruowani biologicznie, że to nie ustępuje, aż nie urodzi się dziecko. Ale powiem wam, że w naszym życiu duchowym często też tak jest, że my właśnie chcemy uciec, ale ból nie ustępuje. Ból się nie odwraca, ale to trwa. Tak jak stały głos, żeby po prostu, żeby zwrócić na tą naszą uwagę i żeby nas przyciągnąć do Boga. Wiecie, przypomnijcie sobie czas, kiedy rodziliśmy się na nowo, kiedy spotkaliśmy Boga. Bardzo często nasze świadectwa nawracania się, nowego początku, rodzenia się na nowo, były poprzedzone momentem skrajnej frustracji. W ogóle życie tak człowieka wygląda, nawet jeżeli nie narodzi się na nowo, nawet jeśli nie spotka Boga. To są momenty dociskania i momenty uwalniania z tych ucisków. Mądrzy ludzie w tym procesie mądrzeją. Głupi w tym procesie głupieją. Jak rodziłeś się na nowo? Przypomnij sobie. Czy to było tak, że po prostu przeskoczyłeś z jednej chmurki fantastycznego życia bez Boga na drugą fantastyczną chmurkę życia z Bogiem? Czy to tak wyglądało? Bóg cię wziął i powiedział, o, no to już się nacieszyłeś światem, to dobrze, to starczy, to teraz dam ci coś jeszcze lepszego i masz nowe życie z Bogiem. Nie. Każdy z nas przechodził ciemność, frustrację, walkę, bicie głową w ścianę i w różny sposób to nazywaliśmy. Jedni nazwali to brakiem sensu życia. Zapamiętajcie, bo do tego za chwilę wrócę. Brak sensu życia. Inni nazywali to może nałogiem. Inni nazywali to tym, że skrzywdzili wszystkich dookoła. Inni mówili, nic nie ma sensu. Każdy był w jakimś miejscu i szukał odpowiedzi. Niektórzy ludzie narodzili się na nowo, bo potrzebowali uzdrowienia fizycznego i wołali w swojej chorobie do Boga. Ale to było tak, dokładnie tak było, że ten moment, który po prostu się wydarzał, dzięki łasce Bożej ostatecznie doprowadził do tego, że kliknęło i spotkaliśmy się z Bogiem, który nas wyratował. Słowo Boże mówi, jak przyjęliście Chrystusa Pana, tak w Nim chodźcie. List do Kolosan 2,6, mój ulubiony werset. Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa Pana, tak w Nim chodźcie. Czyli dla mnie ten werset od zawsze mówi to samo. Jeżeli coś ci towarzyszyło na początku twojego nowego życia z Bogiem, twojego narodzenia, twojego przyjęcia Pana, to uważaj na podobne momenty w swoim życiu, które będą następowały później. Bo być może to jest właśnie kształt twojej duszy. Być może to będzie powracające to samo pytanie, które było wtedy. Jeżeli narodziłeś się w pewien konkretny sposób, to jak myślisz, będziesz trwał przy Panu? Czy ten ból, który był w momencie, kiedy rodziłeś się na nowo, nie powtórzy się znowu, żeby przeprowadzić cię do kolejnego etapu? Wiecie, i tak spójrzmy w Biblię. Gedeon. Kiedy jest kluczowy moment dla niego, taki biblijny bohater dla szkółek niedzielnych? Jego kluczowy moment jego życia, kiedy wszystko się zmienia, kiedy przyjmuje swoje powołanie, to jest moment, kiedy jest w wojnie, kiedy jest w walce. Kiedy jest wróg, kiedy jest ucisk, kiedy on ucieka przed swoim też niskim poczuciem wartości. I tam przychodzi Bóg i go spotyka. On później jest wojownikiem. Tak? Samson, wszyscy inni. To po prostu jest taka historia, że Bóg bierze człowieka w jego położeniu, powołuje go i go prowadzi. Abraham wcześniej. Słowo Boże mówi, że Abraham przez wiarę usłuchał Boga, gdy został powołany, by pójść na miejsce, które miał wziąć w dziedzictwo. I wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Też w miejscu bólu, jakiejś frustracji, jakiejś pustki, został powołany i wyprowadzony. Tak jak Gedeon może myślał, że okej, to jak już teraz będę wyprowadzony, to będę zaprowadzony i osiądę w Edenie. Ale tak jak Gedeon, kiedy został w tym miejscu wojny z najeźdźcami powołany, żeby stać się wybawicielem, tak później przez całe życie musiał być tym wybawicielem i toczyć walkę. Abraham został w tym miejscu bólu powołany, wyjęty z tego obcego kraju, żeby pójść do nowego miejsca i później przez całe życie był przenoszony z jednego miejsca rozbijania namiotu do innego miejsca rozbijania namiotu. Bóg go cały czas błogosławił i jego bogactwo wzmagało i przybywało mu i wszystkiego w życiu. Dzieci mu przybywało, kobiet, majątku, trzód, ale ten moment taki jak tutaj był, tak później następował. W Nowym Testamencie mamy tak samo. Wiecie, Piotr, kiedy się rodzi na nowo, kiedy poznaje Boga, poznaje wtedy, kiedy się go zapiera, kiedy odwraca się od niego i potem po zmartwychwstaniu mówi do Jezusa, ty wiesz, że cię miłuję i płacze. I byśmy widzieli, o, okej, to przeszedł z tego bólu, teraz już jest apostoł pański, a później widzimy, że ten Piotr później dokładnie tak samo żyje, jak żył i znowu przechodzi przez te miejsca bólu. I pewnego dnia spotyka apostoła Pawła, który nigdy na fizyczne oczy nie widział Jezusa, nie dotykał go. Jest małolatem, jest po prostu młodym apostołem, który wyrywa pół Europy i spotyka tego Piotra, który widział, dotykał Chrystusa, który się go zapierał, który po prostu widział go zmartwychwstałego. I Piotr go mówi, hej, hej, Piotrze, źle żyjesz. Po prostu co ty wyrabiasz, człowieku? Kiedy z Żydami żyjesz po żydowsku, jak idziesz po prostu do pogan, to kombinujesz, popełniasz kompromisy. Wiecie, my to oczywiście tak czytamy, nam Piotr i to i tak dalej, ale wiesz co, jakby się było kimś takim, wiesz, jak mówią nasi bracia katolicy pierwszym papieżem, chociaż my tak nie mówimy, jak się by było tym jednym z najważniejszych wśród apostołów, który wyskakuje i jest pierwszy, żeby po prostu odpowiadać na pytania Chrystusa, jak się go zapierasz, wracasz, no, zostajesz napełniony Duchem Świętym, głosisz Ewangelię, jako ten pierwszy apostoł w dzień Pięćdziesiątnicy, a później spotykasz takiego małolata i on ci mówi, hello, ale lipę odwalasz, stary. Ale popelina po prostu. I co, to jest ten apostoł, tak, Jezusa. Pięknie. I go przy ludziach napomina. Nawiasem mówiąc, też trzeba byłoby być aparatem, żeby takie rzeczy robić. Trzeba byłoby być Pawłem, żeby takie rzeczy odwalać, zamiast kulturalnie wziąć tego apostoła na bok i mu zwrócić uwagę delikatnie. To nie dość, że go publicznie napomniał, to później jeszcze w liście Galacjan opisał całą historię, żeby było na wieki zapamiętane, jak ten incydent wyglądał. Jeżeli Piotr się wygląda, że człowieka też wygląda, człowieka, który przechodzi z bólu do kolejnego bólu. Apostoł Paweł? My mówimy tak, wow, nawrócenie Pawła, tak się wywyższał, taki był potężny, taki mocny był. Bóg musiał go z konia zrzucić, i go zrzucił z konia i on wtedy zobaczył Chrystusa i Chrystus powiedział, czemu wierzgasz przeciwko Ościeniowi. A później co widzimy przez całe jego życie? Się modli do Pana, żeby mu Oścień odebrał. Jego, który go bodzie, wrogowie, a Pan mówi, im jesteś słabszy, tym jesteś mocniejszy. Ten upadek z konia, ten ból, który cię spotkał, najlepsza rzecz, bo ona rodzi nowe rzeczy w mocy Bożej przez całe twoje życie, kiedy ulegasz, kiedy popadasz w swoje słabości. Wiecie, i to jest trochę takie, teraz widzę wasze oczy. Czy te oczy mogą kłamać? Chyba nie. Widzę wasze oczy i też widzę oczy tej takiej doktryny naszej ewangelicznej, która zakłada, że jak raz się narodzimy na nowo, jak raz nas dopadną te bóle porodowe i stajemy się chrześcijanami narodzonymi na nowo, to już jest odhaczone, odfajkowane i później już tylko coraz lepiej. I jeszcze trochę darów Ducha Świętego, jeszcze języki. I potem, Panie, jeszcze daj mi żonę i daj mi nową pracę i Panie, jeszcze zbuduję dom, jeszcze kupię samochód i już nie wiadomo, co tam jest na końcu tej inicjacji. Jakie jeszcze sakramenty ewangeliczne, ale to już jest tak, w górę po prostu. Raz się narodził na nowo i później już w górę, ale powiem wam, ta koncepcja, że człowiek raz narodzony na nowo i zawsze narodzony na nowo i zawsze w sukcesie, to jest doktryna, która ukształtowała się w ruchu wesleyowskim 300 lat temu. To wtedy tak po prostu zaczęto eksploatować ten temat nowych narodzin jako kluczowego punktu niepowtarzalnego i najważniejszego dla chrześcijanina. To było coś, co przez 17-16 wieków było w chrześcijaństwie, ale ono nie było tak wyakcentowane. Mamy te wersety, kiedy Nikodem przychodzi do Jezusa, Jezus mówi, musicie się na nowo narodzić, a potem mamy gdzieś tam w listach, że nowe stworzenie, tak? Stare przeminęło, wszystko stało się nowe. Ale nie ma tego tak tyle, żeby zrobić z tego jakiś drugi chrzest ewangeliczny. Ale my to tak zrobiliśmy i to wiecie, narzuciło nam się na głowy, że my myślimy w kategoriach, że to jest raz odfajkowane, a potem w górę. Wiesz, ważne jest, żeby dobrze zacząć. Jak poród jest dobry, to później dziecko jest zdrowe, tak? Dlatego są porody rodzinne. Dlatego dziecko się przytula do mamy. Dlatego się dziecka już teraz tak nie dezynfekuje jak kiedyś po prostu po porodach, bo jest ta świadomość, że też ta flora i fauna cała ma swoje znaczenie i dotyk skóry i tak dalej. Mógłbym wam poopowiadać o porodach rodzinnych, bo czytałem o tym trochę. Czyli to jest wszystko ważne, jak człowiek się dobrze urodzi, to później ma dobre życie. Jak się rodzi w traumach, jak się rodził w Powstaniu Warszawskim, w piwnicy, to później to mu towarzyszy. Jak nie miał kontaktu z matką po porodzie, bo go oddała i tak dalej. Wiesz, te nowe narodziny są bardzo ważne, żeby one dobrze nastąpiły. Dlatego głosimy z całą mocą każdemu, jak ktoś się pyta, jak mam poznać Boga, to nie mówimy mu, słuchaj, no popraw swoje życie, zacznij się skrobać z tych grzechów, wiesz, coś tam. Nie mówimy tak. Dlaczego? Bo wiemy z Biblii, że człowiek musi się na nowo narodzić i zanim nie odda swojego życia Chrystusowi i nie narodzi się na nowo, to nie może poprawiać swojego życia, bo to jest psu na budę. To jest zaczynanie od końca. Zaczynanie od potępienia, braku akceptacji i prób przypodobania się Bogu. To jest droga donikąd. Więc głosimy odważnie. Musicie się na nowo narodzić, bo zdrowe narodziny są ważne. I potem, kiedy człowiek się rodzi, mówi, a teraz czytaj Słowo Boże, nieskażone Słowo Boże, Biblię, mleko, a teraz miej wspólnotę, a teraz żyj w modlitwie, a teraz zrób, a teraz przede wszystkim ochrzcij się na świadectwo przed światem fizycznym i duchowym, że należysz do Chrystusa. Chrzest niech będzie na jak najbliżej twojego momentu oddania się Chrystusowi. Oddajesz się Chrystusowi, proszę, tu jest woda. Wyznaj to głośno. Nie rozciągaj tego na lata, na katechumenaty, na przygotowywania się, na dochodzenia do miejsca, że już nie wiesz, czy te 4 miesiące temu się narodziłeś na nowo. Tylko niech normalne twoje nowe narodziny będą razem, niech tam będzie razem twoja wiara w Chrystusa, twoja pokuta, twój chrzest Duchem Świętym, niech to będzie blisko. Idź w to! Uwierzyłeś w Chrystusa? Bierz cały pakiet! Bądź zdrowym niemowlakiem! Odwracaj się od grzechu w tym momencie! Wierz w Chrystusa na całego! Szukaj wody i tego, kto cię tam zanurzy. I szukaj mocy Ducha Świętego, przeżyj swój chrzest Duchem Świętym. I tak jest, dlatego to mówimy, bo zdrowe, nowe narodziny to jest dobry początek. Ale, nie to jest tematem. Tematem jest co? Tematem jest to, że tak jak przyjęliście Chrystusa, tak w Nim chodźcie. I nie możemy na tych nowych narodzinach zbudować całego życia. Czasami tak sobie myślę, tak. Mam tak, bo też tak mam. Też z moimi dziećmi w ten sposób rozmawiam, tak? Rodzice tak rozmawiają z dziećmi, jak się pojawia kryzys. I rodzice tak patrzą na to dziecko i mówi, a taki malutki był, taki niewinny, tak w dwóch rękach się mieścił. Po prostu. No super, super. Ale co to ma do rzeczy, jak to coś ma teraz kilkanaście lat i w swoje dwie ręce ciebie może wziąć. Jakie to ma znaczenie? Ale my w naszej ewangeliczności często tak myślimy. Po prostu, kurczę, narodziłem się na nowo, oddałem życie Bogu. Co jest? Co jest? Nie na to się umawiałem z Bogiem. Moje chrześcijaństwo, tak sobie wyobrażałem, tak to miało wyglądać. Co jest? Spotyka mnie coś. Ale gdybyśmy wiedzieli, że nowe życie poprzedza ból, to byśmy wiedzieli, że te wszystkie sytuacje, które nas spotykają, chcą nas po prostu wypuścić na wolność, do nowego życia. Pod warunkiem, że nie zignorujemy i nie zasypiemy tego znieczulaczami, środkami przeciwbólowymi, ucieczkami od Boga. Wiecie, narodziłem się na nowo, bardzo szybko przestałem biegać do spowiedzi. Bo byłem katolikiem, narodziłem się na nowo. Ja teraz tego nie potrzebuję. Jak coś chrzanie, to mam relację z Bogiem, od razu z Nim rozmawiam, wiem, że Jego krew mi oczyszcza, wchodzę na prostą drogę. Przestałem po prostu korzystać z sakramentu spowiedzi. Ale wiesz, później jak mijają lata i tak się robisz już w tym życiu taki ogarnięty, później jak przyszedłem do takiego miejsca i mówię sobie, ale jednak to te spowiedzi to fajne były. Bo to tak jednak było tak jakoś tak, człowiek tak poszedł, tak nazwał po imieniu, to ktoś za tej kratki powiedział, dał zadanie do odpracowania, coś trzeba było zrobić. Człowiek wychodził taki, okej, legalnie po prostu wychodził jak z urzędu skarbowego, jak z ZUS-u po opłaceniu składki. Ciach po prostu miał, to tak trzymał fizycznie w ręku to przebaczenie. I mówię, co jest? Potem zobaczyłem, że zaczynam korzystać wręcz ze znieczulaczy. Jak popadałem w jakiś grzech, w jakiś upadek, w tym momencie szybko nie wracałem do Pana, bo po prostu tak niegodny, taki już, no teraz to już. Miałem pościć 3 dni, po pierwszym dniu zjadłem, to już tam, teraz to już tam. Obiecałem, że będę czytał Biblię, już nie czytam tydzień, teraz to. Pokłóciłem się z kimś, to już nie ma, to już życie nie ma sensu, to już teraz. Jak się człowiek musiał upaplać i potem wracał. Moja żona to zidentyfikowała bardzo szybko, jeszcze w naszym narzeczeństwie. Mówi, to jest taki, to ci to takie paplanie się, to tą spowiedź ci to tak, tak rekompensuje, że tak się tak... Ty mycie to uznajesz dopiero, jak się tak już tak dobrze wytaplasz. Tak jak do dziecka mówisz, idź umyć ręce. Czyste. Musisz się dobrze ubrudzić, żeby było co myć. Żeby poczuć to. Wiecie, to jest po prostu cielesne. To nie jest duchowe. Ale my tak mamy. Dlaczego? Bo my nie rozumiemy, że nasze życie powinno być naśladowaniem Chrystusa, który nauczył się posłuszeństwa przez to, ile wycierpiał. Gdzie każdy ból, każda tęsknota, każde zmaganie może być nadzieją na zwrócenie się do wnętrza i odnalezienie nowych rzeczy, które Pan dla mnie przygotowuje w tej sytuacji. Wiecie, i to jest po prostu klasyka życia z Bogiem. Apostoł Piotr, Paweł, wszyscy inni. Nikodem, który usłyszał od Jezusa o nowych narodzinach, też nie był lepszy. On po prostu przyszedł, słuchajcie, w nocy rozdygotany, szukając, co by zrobić ze swoim życiem. Później dalej był tym po prostu członkiem Rady Najwyższej Żydowskiej i kombinował, jak tu po prostu, co tu robić, wiesz. I taki był, bardzo fajna książka Dobraczyńskiego o Nikodemie. Czytałem jako 13 albo 14-latek. Bardzo ciekawa beletrystyka na temat jego życia. Takiego człowieka, który się po prostu skrada przez życie. Jest mądry, ma pozycję, ale gdzieś w życiu duchowym się skrada. Tak przyszedł do Jezusa. I tak później trwało jego życie. Wiesz, ból porodowy prowadzi do urodzenia dziecka. Twój ból, jeżeli go zidentyfikujesz jako porodowy, doprowadzi cię do zrodzenia nowych rzeczy. Jeżeli go dobrze zidentyfikujesz. Możesz przychodzić do Boga i mówić, bo mam dosyć tej roboty, mam dosyć tej roboty, mam dosyć tej pracy, ile ja chodzę do tej roboty, już mam dosyć tej roboty, już mam dosyć tej roboty, mam dosyć tej pracy. Szatan przychodzi wtedy z Panadolem do ciebie i mówi, nie przejmuj się tylko do piątku. Piąteczek, piątunio, potem weekendzik, imprezka i pójdziesz. A jak jesteś wierzący, to pójdziesz do kościoła, sobie na konferencję pojedziesz. Nie rzucaj się tak, większość ludzi chodzi 8 godzin do pracy przez 5 dni w tygodniu. Panadolek. Ale jeżeli ty rozpoznajesz, że coś prawdziwego się dzieje, to przynosisz do Boga i mówisz, Boże, po prostu, co jest grane? Co jest grane? Co jest grane? Co tu się dzieje? Co tu się wyrabia? I wtedy ten ból staje się drogą do poszukiwania i odnalezienia po prostu drogi wyjścia i wskazówki. Coś musi się stać. Ja wiecie, nie jestem lekarzem i nie chciałbym popadać w jakieś takie jakieś odjechane hiperbole, ale podobno z tym porodem, teraz przepraszam wszystkie matki, które teraz na mnie patrzą uważnie, ja w ogóle przepraszam, że ja tej świętości takiej dotykam i może nie zostanę przez was spoliczkowany po tym kazaniu, że takie po prostu rzeczy robię, ale wiesz, w organizmie kobiety, kiedy ona ma rodzić, to po prostu tam się wszystko zmienia. Układ kostny się zmienia, przemieszczają się rzeczy, zostają uruchomione mięśnie, struktury skórne, wszystko, tam się po prostu dziwne rzeczy dzieją. Ale tak samo w tobie, jeżeli zaczynasz, cię coś boli i chcesz coś urodzić nowego, to ten ból też służy twojej przemianie, żeby mogło być wydane na świat to nowe, które Bóg ci chce dać. I dlatego to jest takie kichowate. Bo przychodzisz sobie i mówisz, a dlaczego? Ale to zawsze tak nie było przecież. Przecież to nigdy coś takiego mnie nie spotkało. Przecież to zawsze jakoś inaczej się działo wszystko. A teraz nagle co? Nagle stop, ściana? I co, dalej nie pojedziesz? No nie pojedziesz, kobieto, będziesz rodziła teraz po prostu. Będziesz rodziła kobietę, nawet jak jesteś mężczyzną, będziesz rodziła. W tym kazaniu nawet mężczyźni są kobietami. Jak usuniesz ból porodowy, nic nie urodzisz, przemiana nie zajdzie. Ból jest drogą do urodzenia nowych rzeczy. Słuchajcie, i też mam taką ilustrację, bo ciężko też jest tak, te nowe narodziny, jesteś młodym człowiekiem, szukasz Boga, musisz się narodzić na nowo, spoko, wiemy o co chodzi. Ciężko nam jest tak patrzeć na nasze życie, na każdy rok, jako na moment rodzenia nowych rzeczy. Tak przeważnie to te lata, miesiące tak płyną. Te momenty takich kluczowych, kluczowe momenty bólów, tak trudno nam jest zidentyfikować w naszym życiu. Łatwo identyfikujemy, jak to jest ten moment, teraz to się dzieje, teraz mnie to dożyna, to wtedy spoko. Ale tak na co dzień, co roku, co 5 lat, to my tego nie zauważamy. Ale powiem wam, że w życiu człowieka dorosłego, takiego, który już tam ma 40 i idzie w górę, to już coś zaczyna być widać bardziej konkretnie. Powiem wam, jak to wygląda. Wygląda trochę tak, z mojego też doświadczenia, że jak człowiek jest nastolatkiem, to przeżywa taki ból po prostu istnienia w ogóle. Struktury mózgowe się przemieniają, raz tam jest gąbka, raz wata, raz kamień, raz żelki, różne tam się rzeczy. Nastolatek jednego dnia jest taki, drugiego dnia jest taki, to jest właśnie ten proces tworzenia się nowych połączeń, to jest po prostu fantastyczne. Ale to też jest bolesne, bo to jest też poszukiwanie sensu życia, po co żyję, po co jestem, dokąd zmierzam, moja identyfikacja, system wartości, to jest, wszystko się gotuje. Wiele ludzi spotyka wtedy Boga i to jest bardzo prawidłowe i to jest super, bo Bóg przychodzi w momencie bólu i w momencie bólu rodzą się nowe rzeczy. Jezus nie poszedł, nie powołał jakichś mędrców z Sanhedrynu na swoich po prostu uczniów. Tylko wziął łebków, którzy wszyscy byli młodsi od niego. On miał 33 lata, on wygarnął młodszych. Wręcz po takiego Jana, który tam miał po prostu, nie wiem, 15 lat, 14, 16. Różnie mówią. A jeszcze był tam jeden, Marek, który był jeszcze młodszy od nich. Wiesz, Jezus mówi spoko i to było po prostu w porządku. Więc wiesz, taki młody człowiek rodzi się na nowo, spotyka Boga. Ale nawet jak się nie narodzi na nowo, to ma taką liniową wizję życia. Jak już przeżyje ten okres nastoletni i wyrwie się z domu, pozna kobietę, zbuntuje się, no to ma taką liniową wizję życia. Okej, to teraz co? Teraz mam kobietę, dobra, to teraz mam dziecko, to teraz potrzebuję lokalu do zamieszkania, teraz potrzebuję pracy, tak? I tam się mówi, i jeszcze dla luksusu drzewo, tak? Żeby już tak wisienka na torcie po prostu gdzieś tam, proszę bardzo. Tylko, że jest pewien problem, że to się szybko załatwia. To się załatwia do 30 wszystko. Albo i nie. Ale w moim przypadku tak. I wiesz, i w tym momencie stajesz i się zastanawiasz, co dalej. I wtedy się zaczynają bolesne historie, po raz kolejny. Wtedy człowiek wraca jakby do po prostu wieku nastolatka. I teraz jest pytanie, co z tym bólem zrobi. No i teraz już nie chcę po prostu takimi grubymi stereotypami rozwijać ich o tych motorach i nowych kobietach i kochankach i tak dalej, ale to jest prawda. Tak to w społeczeństwie wygląda właśnie, że się kupuje te wszystkie znieczulacze. Już masz dzieci, masz żonę, masz dom, masz pracę, drzewo posadziłeś i teraz kombinujesz, co by tu odpalić wielkiego w swoim życiu kolejnego. Dziewczyny też to mają, chcą podróżować, myślą o zwiedzaniu świata, myślą o zmianie zawodu, mówią, że wyrwałam się z tych pieluch, teraz czas na życie i tak dalej. Wszyscy to mamy. Wiecie, i to jest moment, w którym nas zaczyna boleć, nas zaczyna uwierać życie, do którego po prostu, które chcemy zmienić, chcemy coś nowego mieć. Wiecie, i to jest super miejsce. To jest miejsce newralgiczne, w którym możemy pójść na głębie za Bogiem. To jest miejsce, w którym możemy pójść na głębie za Bogiem, w którym możemy powiedzieć, Panie, to mnie boli, to mnie przeszywa, to mnie cierpi w środku. Ja wracam do Ciebie, ja chcę po prostu znaleźć to miejsce. I zachęcam Cię do tego, żebyś szukał tego. I żebyś nie dał się zwieść szatanowi w takim momencie, który będzie ci dawał fałszywe podpowiedzi. Szczególnie podpowiedzi strachu. Jak długo próbujemy, żeby wejść w coś nowego i nam nie wychodzi, to przychodzi strach, że to się może już nie udać. Żona mi wczoraj poleciła artykuł bardzo fajny o zaburzeniach poznawczych w sytuacjach lękowych. Niesamowicie, jest taki właśnie katalog. Możecie znaleźć na moim profilu, to wrzuciłem. W jaki sposób jesteśmy okłamywani w różnych momentach. Te kłamstwa to jest jedna rzecz, ale druga rzecz jest taka, że to wszystko boli, jak przechodzisz przez te procesy. Ty czujesz, że cię po prostu dociska coś. gdzie służę Bogu 30 lat i nie ma roku, żeby Bóg nie mówił do mnie, co mam robić w kolejnym roku. To jest bardzo wyraźne. Tylko, że wiesz, po 30 latach służenia Bogu, to masz ochotę powiedzieć, ale po co się tak męczyć po prostu? Czy to nie przynosi jakichś po prostu radykalnych przełomów? Ja po prostu, no to jest po prostu posłuszeństwo. Byliśmy w Krakowie. Rozmawiałem z kobietą pierwszy raz w życiu, która pomaga tam prowadzić kościół. Jest takim ważnym diakonem w kościele. Pierwszy raz się spotkaliśmy, miałem coś tam załatwić. Nie znałem jej, nie wiedziałem, czy jest panną, czy jest mężatką, czy ma dzieci. Później się okazało, że jest mężatką, że ma dzieci, w ogóle jest wiele lat wierząca i tak dalej, i tak dalej. Mówię, słuchaj, no to ten świat taki mały, że się akurat tu zetknęliśmy, siedzimy teraz tu u tego notariusza, załatwiamy te sprawy. Nigdy wcześniej się nie widzieliśmy na oczy. A ona do mnie mówi, Marek, ty nawet nie wiesz, jak ty wpłynąłeś na mnie, na moje życie przez ostatnie 10 lat. Zmyślę. No to jest fantastyczne. Więc to ciekawe bardzo. To bardzo interesujące, bo jak można wpłynąć na czyjeś życie i w ogóle o tym nie mieć pojęcia? Ale wiecie, taka jest nasza rola. Nasza rola jest po prostu iść w cieniu Pana i robić wszystko, do czego On nas powołał i robić to na pełnej petardzie, nie rozglądając się i za bardzo nie próbując czasami nawet dociekać, czy to wykonuje swoją pracę. Bo to nie chodzi o to, czy po prostu my to zbierzemy w postaci ochów i achów, wtedy, kiedy to robimy, tylko czy to wykona swoją pracę. No i później się okazało, w jaki sposób to wpłynęło na niej, w jakich momentach, w jakich latach, w jakiej sytuacji się działy. Ja sobie myślałem, Boże, to w sumie to dobrze, że byłem posłuszny. Chociaż w momentach, w tych, kiedy przechodziłem przez te bóle, przez te posłuszeństwa i podejmowałem kolejne inicjatywy, żeby coś zrobić małymi kroczkami, to wcale nie było fajne. Każda rzecz, którą zrobiłem, taka drobnostka, książka, rozmawiam z Ewą, zadzwoniła do mnie, miała taki temat duszpasterski, chciała, żeby się o coś pomodlić i w środku tej rozmowy, Ewa Żak, w środku tej rozmowy taka myśl mi przyszła po prostu, mówię, Ewa, a jakbyśmy razem książkę napisali? Wiesz, ona mówi, ale jak? Ja mówię, to będziemy się spotykać i gadać, ty to nagrasz i później napiszesz z tego książkę. Wiesz, i poszliśmy za tym. Już po pierwszym wywiadzie myślałem, nie, z tego nic nie będzie, to jest takie głupie. Siedzimy, gadamy, ona coś pyta. Mało się znamy, więc trochę byłem niektórymi pytaniami sfrustrowany, bo myślałem, że to będzie tak liniowo pójdzie jakoś tak temat po temacie, przerobimy moje życie, świadectwa, opowiem historię. A ona tam od razu zaczęła od tego, czy Bóg jest kobietą, czy mężczyzną, w ogóle jakieś takie. Ja nie wiedziałem, dokąd ta rozmowa zmierza. Później się drugi raz spotkaliśmy, trzeci, później ona to spisała. Ja to przeczytałem, mi się to nie podobało. Boże, tyle czasu straconego. Kobieta po prostu tyle pisała. Bez sensu. A żona wzięła, skopiowała z mojego komputera, bez mojej zgody, plik z tą książką. Poszła do Krzyżanowskich, do Moniki, Mariusza. Mówi, zobaczcie, tu można by z tego książkę zrobić, już prawie jest gotowe. I ja się dowiaduję, że już ten tekst jest u jakiejś korektorki, redaktorki w Krakowie, która za chwilę do mnie dzwoni i do mnie, panie pastorze, bo ja dostałem taki materiał. Ja sprawdzam babkę, to poważna redaktorka, która normalnie książki wiecie, tłucze po prostu w świecie, przerabia i redaguje. A ona wierząca w ogóle się później pytam, Mariusza. I no... W tym kraju nie ma ludzi niewierzących, po prostu. Ale wiecie, o ewangelicznym świecie niewiele wiedziała, ale to było super, strzał w dziesiątkę, bo ona mogła tą książkę przerobić dla czytelnika, który też nic nie wie o ewangelicznym świecie. No i słuchajcie, później jest wydrukowana książka, wychodzi i dzisiaj, do dzisiaj mi ludzie po prostu dziękują za tą książkę, kiedy ją czytają, bo to jest taka piguła po prostu takiego fajnego świadectwa, że przez całe życie można się nie dowiedzieć, jak czyjeś życie wyglądało i mieć z tego inspirację, bo zaglądasz przez taką małą dziurkę. No jest jakiś pastor, no to są tacy, wiesz, duchowni, co mają dzieci w tym kraju. Taki nie ksiądz, no może dobrze, że ma żonę i dzieci, ale z czym to zjeść, a gdzie to mieszka, a z czego to się utrzymuje, to nie wiadomo. I nagle bach, jest książka cała do poczytania i też jest tam świadectwo o mocy Bożej, o tym, jak Bóg może zmienić życie. Ale wiecie, do samego końca, ja byłem na izze zły. I co ty mi tutaj po prostu w komputerze grzebiesz? Co ty mi tylko kopiujesz te pliki po prostu? Co to jest? Byłem do końca przekonany, że to po prostu jest do niczego. Ale tak z wszystkim było. I teraz mamy te wakacje i też z tego się bierze to kazanie trochę, ale te wakacje są niesamowitym takim czasem przejścia dla mnie. Pewne rzeczy się zamykają, pewne się otwierają. Ja zauważyłem u siebie, że ja się zaczynam bać troszeczkę tych nowych rzeczy, które się otwierają. Zacząłem przyglądać się im i mówić, a Bóg do mnie mówi, zrób to. Później zobaczyłem drugą rzecz, Bóg do mnie mówi, zrób to. A ja do Boga mówiłem tylko, Boże, a ile ja będę po prostu, przez ile lat ja ciągle będę robił te nowe rzeczy, w które ty mnie kusisz, żebym ja je robił. Bóg oczywiście do mnie zawsze mówi, Marek, ja nikogo nie kuszę. Ale tak to wygląda, że przychodzą po prostu inspiracje, przychodzą inspiracje, przychodzą inspiracje. Ale to jest Duch Święty. Ale w tym momencie jest takie... Bo już to próbowałem, tu z tym próbowałem, tu z tym... Tu trochę wyszło, tu trochę nie wyszło, tu mam żal, tu mam zgagę. I co, tak będę się dalej eksploatował? Ale wiecie, my nie mamy nic innego do zrobienia w tym życiu. Mamy tylko drogę posłuszeństwa i zradzania kolejnych nowych rzeczy w momencie, kiedy spotykają nas bóle, te, które nas spotykają. Słowo Boże mówi, podnieś swoje oczy i patrz, nowy dzień. Patrz, nowe rzeczy do zrobienia. Możesz po prostu w nie uderzyć, możesz w nie wejść, możesz w nie pójść. Robisz to, czy nie robisz? Jak zakwasy po ćwiczeniu. Byliśmy z Przemkiem, w piątek weszliśmy na Tarnicę. 7 szczyt z 28 zdobyliśmy z Korony Gór Polskich. I wczoraj normalnie funkcjonowałem. Dzisiaj mam już łydki jak z kamienia. Schodziłem tak po prostu po schodach z sypialni i tu po prostu boję się, żeby mnie coś nawet nie dotknąć, bo tak mnie tutaj boli. Ale to jest potrzebne po to, żebyś chodzić po górach. Żeby tam te popękały trochę te mikrowłókna, żeby się wyleczyły, żeby się wzmocniły, żeby nowych przybyło i żeby zrobić coś nowego. Bardzo zdziwiony byłem, mówię sobie, Boże, ja biegam po prostu prawie 40 km tygodniowo. Zlazłem z górki 1300 metrów i nie mogę chodzić na drugi dzień. Ale od razu wiedziałem, że tu chodzi o to, że ja z tych mięśni, z których skorzystałem schodząc z tej górki, nie korzystam, kiedy biegam, bo to są zupełnie inne mięśnie. Po raz pierwszy zostały użyte. Więc kurde, boli. Ale tak jest. Chcesz wiedzieć nowe rzeczy, musi boleć. I wiesz, ja nie opowiadam tego w takich kategoriach, wiecie, bo to można by z tego zrobić taką neokatechumenalną, powiem, mistykę, że im gorzej, tym lepiej. Więc jak ci jest dobrze, to pewnie z Bogiem nie żyjesz. Ja nie o tym mówię. Absolutnie nie mówię o tym. Jak jesteś zadowolony, śpiewaj pieśni, mówi Biblia. Jak jest ci dobrze, wielbi Boga, ciesz się, podziel się swoją radością z innymi, zaproś ich do domu, nakarm, odpal święto. W ogóle po prostu super. Bóg ci błogosławi. Chwała Bogu. Ale jeżeli walisz głową w ścianę, to módl się do Boga, żeby coś zrodzić z tego, co cię spotyka. Bo możesz to zrodzić. Mam 54 lata i ciągle rodzę nowe rzeczy. Przewlekłe oczekiwanie sprawia sercu ból. Przypowieści Salomona 13:12. Przewlekłe oczekiwanie sprawia sercu ból. Lecz życzenie spełnione jest drzewem życia. Ale tak to jest właśnie, że jeżeli naprawdę czegoś oczekujemy, czegoś się spodziewamy, to nas to boli, że musimy na to czekać. Magda opowiadała świadectwo o swoim, chyba z rok temu to było, na Nowo-Ursynowskiej, miałaś kazanie właśnie o pragnieniach swojego serca i o głębokim oczekiwaniu. Po prostu jak czegoś oczekujesz, po prostu naprawdę czegoś chcesz, to po prostu to boli. Bo to nie tak miało być. To miało być inaczej. A jest to, co jest. I to boli. Bo życzenie miałeś inne, inaczej sobie to wyobrażałeś. Ale jeżeli wytrwasz w tym, to przychodzi nowe i wspaniałe. Wiecie, czasami z Bogiem miałem takie dyskusje. Boże, dlaczego mnie tyle frustracji spotyka? I oczywiście w związku z tym artykułem, który Iza mi podała, z tymi zaburzeniami poznawczymi. To jest takie też, część tych zaburzeń poznawczych ma taką cechę egocentryczną mocną. To znaczy człowiek myśli, że wszystko, co go złego w życiu spotkało, to jest jego wina. To jest zaburzenie poznawcze. To jest taka schiza. To jest takie zbyt wysokie ego jest. Takie człowiek myśli, że wszystko, co złe, to on zawinił i on sprawił. Nie? To trzeba być naprawdę takim jak ja. Ale mam coś takiego, wiesz. Ale nie, trzeba to po prostu porzucić. Trzeba się zatrzymać i powiedzieć, Boże, to boli. To nie tak miało wyglądać. Nie tego się spodziewałem, ale to nie jest ważne. Ważne jest to, co jest po drugiej stronie tego bólu. Co ja mam z tym zrobić? Co ja mam z tym zrobić? Co należy teraz zrobić? Jak się modlić? Jak oczekiwać? Jak uderzać? Gdzie uderzać? Gdzie odpuścić? Żeby zrodziły się nowe rzeczy. Halleluja. Zobaczcie. Mateusza 4,21. Tym fragmentem zakończymy i będziemy się modlić. Mateusza 4,21. I odszedł stamtąd i ujrzał innych dwóch braci. Jakuba, syna Zebedeusza i Jana, brata jego, który wraz z ojcem swym Zebedeuszem, uwaga, naprawiali swoje sieci. I powołał ich. Strasznie do mnie przemawia to, ten temat w ogóle powołania, ale on ich powołał w momencie, kiedy oni naprawiali sieci. Król, pierwszy król Izraela, Saul, został powołany przy orce, kiedy orał, kiedy pracował, kiedy woły miał, kiedy ciąg zaprzęg. I prorok przyszedł i zobaczył tego zapracowanego, scharowanego człowieka i mówi, dobry, to dobry materiał na króla. Tutaj przyszedł Bóg do synów Zebedeusza, kiedy naprawiali sieci. To może być twoje życie. Ja do Izy często mówię, Iza, po prostu to moje życie to jest jakaś korba. Kiedyś to jechało, a teraz te ostatnie lata to cerowanie i cerowanie. Ciągle cerowanie, ciągle jakaś dziura do zacerowania. Ile można to po prostu cerować? Ciągle coś się psuje, ciągle coś naprawiasz, ciągle coś ratujesz, ciągle gasisz jakiś pożar. I to boli. Bo nikt nie jest powołany do tego, żeby cerować całe życie. Lepiej wziąć, wyrzucić, kupić nowe. Zburzyć do fundamentów i zbudować na nowo. To nas kręci. Bo kręcą nas nie nawyki, a cele. To tak a propos takich moich rozkmin w tym tygodniu. Cele nas kręcą. Zdobyty szczyt. To nas kręci, a nie cerowanie. Ale wiecie, oni tutaj naprawiali sieci i przyszedł Jezus ich powołał w momencie, kiedy oni właśnie naprawiali te sieci. Powiem wam, naprawdę nie ma frajdy w naprawianiu sieci. Siedzisz, śmierdzi tą wodą, śmierdzi tymi wodorostami, śmierdzi wszystkim, co w tych sieciach się złapało. Te sieci są mokre, rozcinają paluchy, musisz to cerować, łączyć, żeby naprawić sieć. To jest mozuł, to jest cyf, to jest słabe. Ale przychodzi Jezus i mówi, pójdź za mną i obdarza ich nowym powołaniem i zostawiają swoje sieci, które cerowali. Więc bądź odważny, żeby przejść ten ból, który ciebie po prostu spotyka i żeby przejść w tym bólu. Tak już nawiązując do rodzenia. Jest ból? Przyjdź dalej. Zobacz, o co chodzi. Nie użalaj się nad sobą. Nie myśl, że wszystko, co cię spotkało, to twoja wina. Nie myśl, że teraz to już będzie coraz gorzej. Ale dokąd to cię zaprowadzi, a czy się nie rozwalisz, czy się nie rozbijesz. Zostaw to. Jest ból? Może coś nowego się urodzić, ale czy ty tego chcesz, żeby to się urodziło? Niestety. Niestety nie ma lekko. Nie ma lekko, tak jak przy porodzie naturalnym, że już nie umkniesz. Niektórzy z nas umkną od tego bólu. Zawiną się i powiedzą, mam dosyć, wolę na etopiry nie jechać. Ale jak jedziesz na etopirynie, to ci wątroba wysiądzie i będziesz umierał dopiero w bólach. Więc lepiej odstawić środek przeciwbólowy, spotkać się z Bogiem, nacisnąć i pójść za Nim. Co robisz, gdy cię boli? Jaką masz reakcję? Jaką masz reakcję? Czy zbliżasz się to do Pana? Czy szukasz Go? Czy wracasz do Niego? Czy wręcz odwrotnie, zmieniasz kierunek, uciekasz i idziesz w jakąś inną stronę? Idź do wnętrza, nie szukaj na zewnątrz. Idź do wnętrza. To, co możesz pokonać, będzie pokonane w twoim spotkaniu z Bogiem. jak przyjęliście Chrystusa, tak w Nim chodźcie. Wiecie, i to mógłbym po prostu każde pieniądze postawić na to, że jeżeli byłeś nastolatkiem i cię schizy dopadały i po prostu walczyłeś z czymś i to ostatecznie doprowadziło cię do momentu, że spotkałeś Chrystusa, to 30-40 lat później jest dokładnie tak samo. Bo to jest ten sam mózg, ta sama przeszłość, to samo dzieciństwo, ta sama dusza i ta sama tęsknota. Tylko jakby już po zaliczeniu pewnych rzeczy i teraz jest czas na wejście w nowe i znowu cię gnębi. I każdy pieniądze postawię na to, słuchaj stary, musisz się na nowo narodzić. Teraz, na nowo narodzić. Drugi raz, trzeci, piąty, dziesiąty. To jest po prostu miejsce na twój wzrost i spotkanie z Panem. Halleluja! Wierzymy w nowe początki, wierzymy w nowe narodziny. Ile nowych początków, ile nowych narodzin? Tyle, ile trzeba, aż urodzimy wszystko, co mamy w życiu urodzić. To co, ja tak będę rodzić całe życie? Halleluja! Rozradzajcie się, rozmnażajcie i zaludniajcie ziemię. Całe życie rodzenie. Całe życie ból i całe życie rodzenie. Ale później masz tak jak na zdjęciu rodziny, gdzie jest ojciec, matka, piątka dzieci, 20 wnucząt i to wszystko na jednym portrecie. Patrzysz na to i myślisz sobie, tak jak ja patrzę na takie rodziny. Mamy tu w kościele też takie rodziny, które takie portrety umieszczają czasami. Ja zawsze na te portrety patrzę. Na przykład na rodzinę Muszkietów patrzę i sobie myślę, moje życie to pomyłka, rozminąłem się z celem mojego życia po prostu. Ja powinienem być na takim zdjęciu, dlaczego ja nie mam takich zdjęć? Ja powinienem tam stać po prostu w miejscu Gustawa, to by było wtedy jestem w dobrym miejscu. Ja chcę się z Gustawem zamienić na tym portrecie po prostu. Ale to jest właśnie to. Biblia też zresztą tak to pokazuje. Czym Biblia mierzy sukces? Tym, ile się urodziło nowego. Gustaw jest w Biblii, tak. Halleluja. Dobrze. Kochani, będziemy się teraz modlić. Chciałbym, żebyś się modlił o to, co cię boli. Żebyś poszukał Boga i powiedział, Panie, naprawdę, nie chcę od ciebie panadolu. Nie chcę od ciebie topiryny. Nie chcę od ciebie żadnego środka przeciwbólowego. Nie chcę alkoholu, nie chcę kobiety, nie chcę pieniędzy, nie chcę szybkiego samochodu, nie chcę motoru, nie chcę kochanki. Nie chcę! Chcę ciebie! Chcę w tym bólu, który mnie spotyka, chcę znaleźć się z drugiej strony z nowym dzieckiem. Z nowym tym, co będzie zrodzone. Chcę ja narodzić się na nowo. Ja chcę być nowym, młodym człowiekiem. Chcę wejść w moją młodość, która w Tobie jest konstans, która trwa cały czas, przez całe życie. Odnawia się młodość moja, mówi Słowo Boże, u tych, którzy idą za Bogiem, którzy ufają Panu. Nabierają siły, ich młodość się odnawia. Ale trzeba przejść przez próg bólu. O to będziemy się modlić. Ale jeszcze muszę zrobić jedno ogłoszenie. Przepraszam Was, ale to po prostu mi wierci brzuch przez cały tydzień i chciałem to ogłosić. Być może nie ma tu żadnej osoby tym tematem zainteresowanej. Jest taka opcja. Ale niech się to nagra, to sobie to później wyjmę w postaci filmiku. Ogłoszenie jest takie. We wrześniu organizuję wędrowne rekolekcje powołaniowe dla młodych. Z pastorem Markiem. Ze mną. Wędrowne rekolekcje powołaniowe dla młodych. Jeżeli kochasz Boga, jeżeli chcesz odkryć cel swojego życia, jeżeli chcesz dobrze pokierować swoim życiem, jeżeli masz między 18 a 28 lat, ta dekada mnie interesuje, jeżeli masz między 18 a 28 lat, we wrześniu 6-7 dni wędrownego obozu powołaniowego dla tych, którzy chcą odkryć sens, cel swojego życia. Koszty? Tyle, ile zapłacisz za schronisko, ile zjesz, ile zapłacisz za swój bilet. Ja nie kasuję nic. Daję siebie w darze. Płacę swoje koszty tym razem. We wrześniu 2022. Puśćcie to dalej. Znacie kogoś między 18 a 28 lat. Rekolekcje powołaniowe. Wędrowne rekolekcje powołaniowe dla młodych. Ja po prostu tak to czuję. Oczywiście, wiem, tak, zrobimy dla 40-latków i 50-latków też. Dobrze, z pastorem Markiem, tylko to już będą na pewno płatne na 100%. Bo wy już macie tyle kasiory, że żeby się narodzić na nowo, możecie za to zapłacić. Okej, okay, powstańmy razem i słuchajcie, po tym ogłoszeniu ja chciałbym, żebyśmy teraz naprawdę na serio, bo ja wiem, że no, dzisiaj się akurat bardzo dobrze w czasie zmieściłem, ale słuchajcie, tym razem, słuchajcie, naprawdę zawołaj do Boga, stań z Nim na serio, zamknij oczy, cokolwiek się teraz dzieje wokół Ciebie, zatrzymaj to, zatrzymaj wszystkie myśli, przyjdź do Boga i powiedz Mu, że chcesz zobaczyć nowe narodziny w swoim życiu. Chcesz zobaczyć zrodzone nowe rzeczy, nowe powołania, nowe przestrzenie, nowe cele, nowe marzenia. Chcesz zobaczyć siebie nowego w nowym miejscu, w nowym miejscu zależności od Boga, w nowym miejscu Bożej chwały, w nowym miejscu uniżenia się przed Panem, w nowych odpowiedziach. Panie Jezu, dziękuję Ci, że mówisz do mnie wyraźnie, że coś nowego zaczyna się w Kościele Droga w 2022 roku. Że pokazujesz nam i przysyłasz ludzi z proroczymi słowami, że coś nowego się zaczyna, że Kościół będzie odkneblowany. Mówisz też do nas o tym, że w progach drzwi czekają ludzie, żeby wejść. Mówisz do nas w 2022 roku, że wszystko będzie nowym. Panie, 3 lata temu podjęliśmy na 5 lat temat remanent, żeby oddać się Tobie do dyspozycji, żeby wszystko uległo przemianie. Panie, zostały nam jeszcze 2 lata. I Panie, przychodzę z tym do Ciebie i modlę się, żeby to naprawdę zostało zrodzone. Panie, modlę się o każdą osobę teraz w drodze, która w jakikolwiek sposób przeklina swoje życie. Być może tak jak matka na porodówce klnie. Panie, modlę się, żeby przyszło upamiętanie, żeby przyszło nawrócenie, żeby w tym bólu rozbłysła nadzieja wejścia w nowe, żeby w tym bólu była zrodzona tęsknota do głębszego poszukiwania Ciebie, Panie, gdzie w tej chwili jesteś, żeby przyszło nowe przebijanie się do nowego. Panie, modlę się w imieniu Jezusa Chrystusa, żebyśmy wszyscy nauczyli się do maksimum wykorzystywać ból, który nas spotyka w życiu, aby przechodzić na drugą stronę, aby zaczynać nowe rzeczy, aby podejmować nowe wyzwania, aby porzucić stare lęki, aby porzucić schizy nastolatków i stawać się dorosłymi, stawać się mężnymi, stawać się mężczyznami i kobietami, rodzić się na nowo do pełni życia. Ojcze, o to się modlę dla każdego. I dziękuję Ci, Panie, za każdą osobę, która teraz wznosi taką modlitwę do Ciebie w swoim sercu. Dziękuję Ci, Panie, że w tym jest prawda i moc i spotkanie z Tobą. Panie, daj młodym siłę, żeby cisnęli z całej siły, z całej mocy swojej młodości, Panie. Dojrzałym, Panie, daj odwagę, żeby cisnąć z całej siły swojego doświadczenia i swojej mądrości. Panie, Ty przychodzisz z chwałą, żeby poniżyć wszystkich naszych wrogów, wszystkich naszych nieprzyjaciół. Panie, chcemy radować się jak Syjon, który doświadczył Twojej ręki, widząc, że porażki doświadczyli jego wrogowie. Dziękuję Ci, Boże, że jesteś mocny i potężny. Oddaję Ci chwałę. Amen.